Obszary funkcjonalne największych polskich miast od lat dynamicznie się rozwijają. Co do zasady robią to bez jakiejkolwiek kontroli planistycznej czy urbanistycznej. Cierpią na tym nowi mieszkańcy tych obszarów, ale i ci zamieszkujący centrum metropolii. Cierpi też na tym środowisko. Dlaczego zarządzanie na poziomie metropolii nie istnieje w naszym kraju? Czy potrzebujemy nowego szczebla samorządu? A może samorządowcy sami sobie z tym poradzą? Wystarczy im dać jedynie pieniądze i nie przeszkadzać. Witajcie w Międzymiastowo, podcaście Miejskim Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego, profesor Jakub Szlachetko.
Międzymiastowo, podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.
Politycy opozycji co jakiś czas debatują w Senacie o projektach stworzenia konkretnych metropolii. Był temat Łodzi, Poznania, w ostatnich tygodniach przyszła pora na Kraków. Czy pana zdaniem takie projekty są potrzebne?
To zależy, jaki aspekt będziemy oceniać, no bo z całą pewnością one niewiele merytorycznego do samorządu terytorialnego wniosą. Nikt się z nas nie spodziewa, że uzyskają poparcie polityczne i że staną się prawem obowiązującym. No więc w tym kontekście one oczywiście realnego skutku nie dadzą. Natomiast ważne dla mnie przynajmniej jest to i dla Instytutu Metropolitalnego, żeby ten metropolitalny dyskurs trwał. I z całą pewnością te projekty o charakterze indywidualnym ten dyskurs pobudzają, no bo jedno środowisko polityczne projekt wnosi, drugie środowisko polityczne się musi do niego publicznie odnieść. Więc z tej perspektywy oczywiście dla nas ważne jest to, że metropolie ciągle funkcjonują w przestrzeni publicznej, że się o nich, choć oczywiście na małą skalę, no bo to nie jest temat, który wywołuje zbyt duże emocje i zainteresowanie, ale mimo wszystko, że ten temat się w publicznych mediach i prywatnych mediach także oczywiście pojawia. To jest dla nas ważne. Natomiast na sukces tej kadencji oczywiście nikt z nas raczej nie liczy, no bo wiemy, że nie ma w parlamencie po prostu prometropolitalnej większości. Zresztą nie tylko w tym, no bo śledząc historię projektów ustaw metropolitalnych, widać, że w większości kadencji Sejm takiej większości nie ma niestety.
W takim razie chciałbym na początku naszej rozmowy prosić o taki krótki wstęp i wskazanie, jak zarządzanie metropolią w Polsce w tym momencie w obecnych uwarunkowaniach prawnych jest możliwe? Wiemy, że raczej mniej niż bardziej, ale chciałbym prosić o takie przybliżenie.
Jasne. Ja może na początku zdefiniuję obiekt naszej rozmowy, czyli samą metropolię, bo nawet to pojęcie jest i w literaturze, i w dokumentach strategicznych państwa bardzo różnie definiowane. No, państwo niestety nie dysponuje polityką metropolitalną, więc poruszamy się po omacku. W nauce z kolei metropolie są również różnie definiowane, identyfikowane, delimitowane i według niektórych koncepcji takowych istnieje 7, według niektórych 12, a więc to jest ten mniej więcej rząd wielkości. Natomiast ja bym wolał ten problem, o którym Pan mówi, ugryźć nieco szerzej. Mówmy o metropoliach i aglomeracjach, czyli o tych największych obszarach funkcjonalnych, bo wiele problemów, wyzwań, zagrożeń, ryzyk jest dla nich wspólnych po prostu. A więc mówimy o tych, przynajmniej w mojej ocenie, 40 największych obszarach funkcjonalnych, aglomeracjach i tych kilku, może kilkunastu największych, czyli metropoliach. No i tu oczywiście ich sytuacja formalno-prawna, ustrojowa jest dosyć zbieżna. System jest następujący, bazuje na gminie, powiecie i województwie, ewentualnie różnych fakultatywnych, dobrowolnych formach współpracy terytorialnej w stowarzyszeniach, związkach komunalnych, porozumieniach. No i nie mamy niczego więcej, nie mamy żadnych narzędzi, instrumentów, które te współprace by inkubowały na tych najtrudniejszych obszarach w sposób trochę bardziej efektywny niż właśnie stowarzyszenia, związki komunalne czy porozumienia. No i to jest problem. Ta debata metropolitalna trwa w zasadzie od początku transformacji ustrojowej. Już wówczas, w latach 90. pojawiały się różne propozycje metropolitalnej reformy, natomiast no, wszystkie te zamierzenia były bezskuteczne, więc żadnych szczególnych ustaw czy narzędzi po dziś dzień nie mamy. Co robią samorządowcy? A robią oczywiście różne rzeczy. W pierwszej fazie, to jeszcze kilkanaście lat temu i wcześniej, pojawiały się różne konferencje metropolitalne, aglomeracyjne, czy różne nieoficjalne gremia, rady, na których dyskutowano wspólne wyzwania i problemy. Czasem zaczęły się one formalizować i przekształcać przede wszystkim w stowarzyszenia. Pewnym motorem napędowym dla rozwoju stowarzyszeń metropolitalnych, aglomeracyjnych była na pewno polityka spójności Unii Europejskiej, tak zwane ZIT-y, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli po prostu mechanizm finansowania pewnych inwestycji na obszarach funkcjonalnych. No, tam okazało się, że trzeba przynajmniej zawrzeć porozumienie, a być może nawet i lepiej powołać stowarzyszenie, żeby móc te środki europejskie skutecznie obsługiwać. No i to jest w zasadzie wszystko. No, w pewnym momencie wprawdzie pojawiła się w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o samorządzie powiatowym możliwość tworzenia tak zwanych dwustopniowych związków komunalnych, czyli związków gminnych i powiatowych jednocześnie, co wcześniej było prawnie niedopuszczalne. I wydawało się, że być może to jest dobra szansa dla metropolii aglomeracji na pogłębioną integrację, no ale ta szansa pozostaje szansą po dziś dzień, bo de facto związków gminno-powiatowych, które wypełniły funkcje metropolitalne czy aglomeracyjne, w Polsce brakuje. Nie ma ich w dalszym ciągu. Tak by to mniej więcej w skrócie wyglądało. Czyli samorządowcy posługują się tym, co jest dostępne, a nie ma w dostępie zbyt wiele i tak to właśnie mniej więcej wygląda.
W takim razie chciałbym zapytać o dwa szczególne twory, czyli z jednej strony Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię, która powstała w efekcie tej ustawy, która miała też umożliwić powstanie większej liczby związków metropolitalnych. I z drugiej strony właśnie o takie stowarzyszenie, jak choćby istniejące wokół Krakowa Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, które według samorządowców jest takim może rozwiązaniem pomostowym, chociaż twórcy tego stowarzyszenia i władze tego stowarzyszenia bronią się, że to jest jedno z najlepszych rozwiązań na taką współpracę na zasadzie kompromisu właśnie wokół metropolii razem z tym największym miastem metropolitalnym. I chciałbym zapytać, czy te dwa przykłady w jakiś sposób są dobrymi przykładami dla jakby dalszego rozwijania tego pomysłu właśnie tworzenia nowej ustawy metropolitalnej, czy właśnie pomysłu wokół zarządzania obszarami metropolitalnymi aglomeracyjnymi?
Znaczy, z całą pewnością trzeba podkreślić jedną rzecz, że nie ma idealnego modelu samorządu metropolitalnego czy aglomeracyjnego. Ani w Polsce, ani oczywiście na świecie. Zresztą w piśmiennictwie się mówi niekiedy o krajobrazie metropolitalnym. On jest bardzo obfity, bogaty, różnorodny, formy prawne, więc metropolię należy szyć na miarę oczekiwań i potrzeb. A każda oczywiście metropolia, każda aglomeracja ma nieco inne oczekiwania i potrzeby. W związku z czym naturalne jest dla mnie to, że ustrój metropolii powinien być zróżnicowany. On inaczej powinien wyglądać na Górnym Śląsku czy w Zagłębiu, inaczej w Krakowie, inaczej w Warszawie, inaczej oczywiście w Trójmieście, bo każdy obszar ma swoją własną specyfikę i nieco inne wyzwania. No, tym niemniej oczywiście pewne cechy wspólne dla ustroju metropolii można byłoby z powodzeniem zadekretować w ustawie. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia z perspektywy prawnej to związek metropolitalny. No to jest formuła, która stanowi w mojej ocenie przynajmniej dobry pierwszy krok, no bo ona przeciera szlak i obala pewne mity, no bo nasz dyskurs publiczny jest bardzo mocno zideologizowany, się pojawia dużo haseł o podtekście ideologicznym, a mało podejścia pragmatycznego, no i to też jest odczuwalne często w dyskusji metropolitalnej. Metropolia powinna być instytucją do bólu pragmatyczną, powinna się zająć zaspokajaniem potrzeb społeczności metropolitalnej czy społeczności poszczególnych gmin i w zasadzie niczym więcej. No i to powinna być główna determinanta tworzenia metropolii. I związek metropolitalny na pewno w tym kontekście jakąś ważną funkcję pełni, no bo jest czymś pierwszym, pokazuje mieszkańcom, samorządowcom, urzędnikom, że metropolia nie jest niczym strasznym i że da się ją polubić i że są pewne nisze, w których powinno ona działać. Ale dla mnie nie jest to forma prawna ostateczna czy finalna i wymaga dalszych prac. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie, bo nawet włodarze górnośląsko-zagłębiowscy i szefowie Związku Metropolitalnego przecież prą do tego, żeby tę integrację dalej pogłębiać. I Związek Metropolitalny, i to są oficjalne komunikaty, które z Katowic i z okolic płyną, już im nie wystarcza. i jest proponowana nowa forma integracji tamtejszych miast na prawach powiatu w postaci nowej metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego. A więc kazus Górnego Śląska i Zagłębia pokazuje mi, że Związek Metropolitalny to jest fajny, dobry pierwszy krok, bo przełamuje pewne tabu, bo tworzy pewne luźne struktury współpracy, bo pokazuje, gdzie metropolie powinny funkcjonować, gdzie jest dla nich nisza, gdzie jest dla nich środowisko. Natomiast ten kazus też pokazuje, że Związek Metropolitalny to jednak jest trochę za mało. Jeżeli oczekujemy samorządu metropolitalnego czy aglomeracyjnego, który będzie sprawny, no to powinniśmy jednak zacząć projektować kolejny, drugi krok i nieco silniejszą formę organizacyjno-prawną. No w mojej ocenie właśnie tą formą jest zresztą metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, która ma nieco większy katalog zadań, silniejsze finansowanie, no i przede wszystkim legitymację demokratyczną. Bo w mojej ocenie ważne jest to, żeby metropolia nie była jakimś konstruktem zawieszonym ponad lokalną demokracją i niezrozumiałą dla mieszkańców, ale żeby była jak najbardziej podmiotem mającym pochodzące z wyborów organy, chociażby w postaci jakiejś rady czy zgromadzenia, ale to pewnie trochę dalsza przyszłość. Natomiast co do samego Krakowa, no to aktualnie Kraków ma formę stowarzyszenia, czy Kraków oczywiście i gminy z obszarów funkcjonalnego Krakowa mają formę stowarzyszenia. To jest bardzo luźna forma kooperacji samorządowej. I rzeczywiście projekt Kraków niedawno wystąpił z projektem ustawy indywidualnej. No i ta ustawa nieco się różni od innych ustaw, natomiast ja nie chciałbym jakoś wchodzić oczywiście w szczegóły, bo być może samorządowcy czy posłowie z tamtego okręgu uznali, że ten projekt jest optymalny. W mojej ocenie nie jest tak do końca, ale to pewnie kwestia dalszej naszej dyskusji i pytań, więc tu postawię póki co kropkę i przejdźmy dalej.
Dokładnie, jeszcze tak na marginesie dopowiem, że ten projekt, który złożyli posłowie i senatorowie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, z jednej strony spotkał się z krytyką prezydenta Krakowa, potem oczywiście po zmianach prezydent ostatecznie wysłał list popierający ten wniosek, ten projekt ustawy, ale również przeciwko temu projektowi ustawy protestowały właśnie władze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, co też pokazuje, że tam pewne napięcie jest, mimo że przecież cel jest co do zasady ten sam, czyli właśnie większa współpraca na terenie obszaru funkcjonalnego. Ale chciałbym przejść trochę właśnie do pytania, jakie problemy są do rozwiązania na terenie obszarów funkcjonalnych, na terenie potencjalnych metropolii, no bo tak na pierwszy rzut oka nasuwa się oczywiście planowanie przestrzenne. Wiemy, że z tym problem mamy nie tylko w tak zwanych, jak to w Krakowie mówimy, ale chyba też nie tylko w Krakowie, obwarzankach, czyli właśnie na tych terenach rozlewania się największych miast, bo to również w mieście są te same problemy, ale również z transportem, który funkcjonuje, transportem publicznym, który na terenie tych dalszych przedmieść funkcjonuje na zdecydowanie niewystarczającym poziomie, ale tutaj również mówimy o kwestiach czystości, jakości powietrza, czy też kwestiach innych związanych ze środowiskiem, jak choćby zarządzanie gospodarką śmieciową i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym zapytać, jak z Pana perspektywy ta hierarchia potrzeb metropolii się rysuje i które potrzeby są najbardziej pilne?
I jasne. Zanim odpowiem na Pana pytanie, jeszcze może krótki komentarz do tej pierwszej stawki, do przykładu Krakowa. Na tym przykładzie też dobrze widać, że ta praca nad reformą metropolitalną czy nad ustawą metropolitalną dla Krakowa w tym przypadku nie są dobrze dopracowane metodycznie. Znaczy, metropolia nie powinna być ani wyrazem tylko i wyłącznie polityki państwa, ani wyrazem tylko i wyłącznie oczekiwań samorządowców lokalnych. Ona powinna być wypadkową polityki państwa i potrzeb konkretnego obszaru. No i tutaj tak mi się wydaje, nam się ten dyskurs trochę niestety rozchodzi, bo państwo nie wie, czego chce od metropolii, albo udaje, że problem nie istnieje, a samorządowcy, i tu nie mówię akurat teraz o Krakowie, ale tak generalnie od dekad czasami traktują ustawy metropolitalne jako listę pobożnych życzeń. No bo przypomnijmy, że w tej kadencji mamy wprawdzie w parlamencie 3 ustawy metropolitalne, krakowska, a wcześniej gdańska, jeszcze wcześniej łódzka, no ale od 15 roku, czyli od daty uchwalenia pierwszej ustawy metropolitalnej ogólnej dla całego kraju, no, tych ustaw indywidualnych było już naprawdę przynajmniej kilkanaście, no bo Szczecin jeszcze taką miał w międzyczasie. Oczywiście Warszawa, Wrocław, Poznań, niektóre obszary miały w międzyczasie po dwie ustawy indywidualne, projekty oczywiście, no więc robi nam się tutaj w dyskursie publicznym pewien chaos i to na pewno warto uporządkować, usystematyzować. Natomiast przechodząc do odpowiedzi na Pana pytanie, to wydaje mi się, że kluczowa dla wszystkich metropolii jest taka pewna triada, trzy zadania, które powinny wykonywać na zasadzie obligu wszystkie metropolie czy aglomeracje, bez żadnego wyjątku. I na to powinno państwo w swoim budżecie znaleźć dodatkowe pieniądze. Po pierwsze, jest to oczywiście rozwój społeczno-gospodarczy, no bo trudno, żeby tego typu podmiot, jakim jest metropolia czy aglomeracja, nie dysponował żadnymi narzędziami, chociażby strategią. No tu akurat nie jest źle, no bo ustawa o samorządzie gminnym oczywiście wyposaża gminy z obszarów funkcjonalnych działające w formie porozumienia, związku czy stowarzyszenia w strategię rozwoju ponadlokalnego. No więc tutaj na dobrą sprawę, nawet przy braku dodatkowych regulacji, jesteśmy w stanie coś zrobić. A więc na pewno pierwsze kluczowe zadanie to jest planowanie strategiczne, polityka rozwoju, czyli rozwój społeczno-gospodarczy. Po drugie, to oczywiście metropolitalne planowanie przestrzenne, wielki nieobecny w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, także tej znowelizowanej, żeby było śmiesznie. Oczywiście jest to śmiech przez łzy. Onegdaj w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym był rozdział 2a pod tytułem Metropolitalne Planowanie Przestrzenne, ale on przy okazji nowelizacji kilka lat temu z ustawy wyleciał. Państwo nie widzi potrzeby, jak widać, uporządkowania pewnych zjawisk przestrzennych na obszarach metropolitalnych czy aglomeracyjnych, a to szkoda, bo tutaj się naprawdę dużo dzieje i tutaj ten porządek w ustawodawstwie i w lokalnych politykach by się bardzo mocno przydał, więc na pewno tak, planowanie przestrzenne i to nawet nie chodzi o zabieranie gminom ich kompetencji, tylko o pewną koordynację lokalnych polityk przestrzennych, a przede wszystkim być może nawet o wyposażenie metropolii czy aglomeracji w kompetencje służące przeciwdziałaniu dzikiej, niekontrolowanej suburbanizacji, no bo chyba tu się wszyscy zgodzimy, że z poziomu gminy ciężko, przynajmniej gminy centralnej, ale chyba każdej gminy bardzo ciężko uporać się ze zjawiskiem niekontrolowanej suburbanizacji i że taka perspektywa ponadlokalna, metropolitalna w tym kontekście byłaby rzeczywiście bardzo wskazana. No i po trzecie, rzecz jasna, organizacja transportu zbiorowego, być może również mobilność i tak zwane sumpy, to również powinna być domena metropolii. Zresztą powstające sumpy dotyczą nie gmin, ale właśnie obszarów funkcjonalnych, miejskich, aglomeracyjnych, metropolitalnych, więc to też jest oczywiście domena metropolii. To jest triada, uważam, że w tej triadzie się powinna poruszać każda metropolia czy aglomeracja i jak podkreślę to jeszcze, na to powinny się znaleźć środki w budżecie państwa. Nie wiem, czy 5%, czy 5,75%, czy 8,25%, nie mam pojęcia. Oczywiście stawka powinna być urealniona, natomiast poza tą triadą istnieją zadania, ja bym je nazwał fakultatywnymi, które metropolie oczywiście wykonywać mogą, ale nie muszą, jeżeli nie ma takiej potrzeby. I tutaj bym umieścił przede wszystkim wspomnianą przez Pana gospodarkę komunalną, w tym gospodarkę odpadami. Znaczy, uważam, że takie podmioty powinny mieć możliwość wspólnego wykonywania inwestycji celu publicznego, jeżeli oczywiście będą chciały. Jest świetny przykład GZM-u. Być może Pan słyszał, pewnie tak. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia próbowała wybudować dla wszystkich gmin członkowskich, a ich jest 41, wspólną spalarnię odpadów, ale to nie wyszło, bo wpierw wojewoda śląski, a potem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznały, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie ma ku temu kompetencji. Tego typu kompetencje A tuż oczywiście jest poziom analizy prawa, wykładni prawa, nie chcę wchodzić w szczegóły. Tego typu kompetencje wyciągano z tak zwanych norm zadaniowych, no ale i wojewoda, i sąd administracyjny uznały, że to jest za mało, że po prostu w ustawie branżowej, w ustawie o odpadach w tym przypadku powinna istnieć konkretna kompetencja, która upoważnia Związek Metropolitalny do realizacji konkretnej inwestycji. A tego niestety zabrakło. Co też trochę pokazuje bezskuteczność Związku Metropolitalnego. No więc na pewno związki metropolitalne, czy związki aglomeracyjne, czy inne formy prawne, jakiekolwiek one powinny mieć możliwość realizacji szerokiego katalogu inwestycji, no bo zawieranie kilkudziesięciu dodatkowych porozumień komunalnych jest w mojej ocenie no bez sensu. Związek Metropolitalny powinien dawać gminom czy powiatom, jeżeli by również wchodziły w jego skład, no pewną sprawność działania, a więc powinna ustawa kompetencje przewidywać. Cóż dalej? Na pewno można byłoby rozważyć wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego. Mi się marzy taki system szkolnictwa wyższego i nauki, w którym na przykład mogą powstawać uniwersytety, albo wydziały, albo kierunki finansowane i zamawiane przez metropolię właśnie. Przecież szkolnictwo wyższe nie musi bazować na polityce państwa. Region albo metropolia powinna również mieć możliwość tworzenia szkół wyższych, zamawiania kierunków, tworzenia wydziałów, oczywiście podyktowanych wyzwaniami i potrzebami swego własnego, nie wiem, rynku pracy czy gospodarki. Co to jeszcze bym ewentualnie dodał? Na pewno ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. To jest również domena, w której metropolie mogłyby się świetnie odnaleźć. Przecież od kilku lat przynajmniej debatujemy nad nowym narzędziem, jakim są miejscowe plany adaptacji do zmian klimatu i w mojej ocenie to powinno być narzędzie niegminne, ale właśnie metropolitalne czy aglomeracyjne dla całych obszarów funkcjonalnych. Oczywiście, jeżeli w ogóle założymy, że tego typu dokument ma rację bytu i musi powstać, bo być może tak nie jest po prostu. Kolejna kwestia, no to wzmacnianie potencjału metropolitalnej czy lokalnej gospodarki, a zwłaszcza branż innowacyjnych. Ja na przykład mieszkam w Trójmieście, a dokładniej w Gdańsku i uważam, że Trójmiasto z różnych względów i lokalizacji, i geografii, i struktury przemysłu, ale również lokalizacji na przykład Polskiej Agencji Kosmicznej powinno wspierać sektor kosmiczny, bo to jest dla niego potencjał w kontekście tak zwanego New Space na przykład, albo organizacji lotów suborbitalnych, a więc na pewno każda metropolia powinna mieć narzędzia, które umożliwią jej wspieranie tych branż, które no, stanowią o jej specyfice. To również promocja inwestycji, promocja turystyki obszaru, to również powinna być domena funkcjonowania metropolii. No i tu może postawię kropkę, bo oczywiście moglibyśmy tę dyskusję dalej rozciągać w czasie, ale wiem, że mamy pewne ramy.
Bardzo dziękuję. W takim razie chciałbym teraz może pewien eksperyment myślowy. No wyobraźmy sobie, bo łatwo sobie jakby zdać sprawę, dlaczego obecnie rządzący są tak nieprzychylnie nastawieni do tych projektów wnoszonych do Senatu przez opozycję. Raz, że to oczywiście taka no chyba naturalna niechęć do samorządów i trochę inne spojrzenie na funkcjonowanie państwa, co widać po tych programach choćby finansowych wspierania różnych inwestycji w Polsce lokalnej, w Polsce samorządowej, no ale z drugiej strony również taka pewnie niechęć do tego, żeby przekazać te środki, które w tych ustawach dla Krakowa, Poznania czy Łodzi się pojawiały, czyli właśnie konkretny procent z podatków zbieranych na terenie konkretnego obszaru funkcjonalnego. No ale wyobraźmy sobie, że po październiku, po wyborach mamy czystą sytuację, albo władza się zmieni, albo na przykład pojawi się koalicja, która jest bardziej otwarta właśnie na współpracę metropolitalną, współpracę z samorządami. I chciałbym zapytać, jaki pana zdaniem powinien być taki docelowy model, o który powinniśmy apelować i którego powinniśmy się domagać. No bo ja tutaj widzę z tej naszej rozmowy kilka takich scenariuszy. Właśnie chyba najbliżej panu do tego scenariusza, że każda metropolia, każdy obszar funkcjonalny powinien mieć jednak przepisy dopasowane, skrojone pod siebie. No ale również pojawia się chyba też scenariusz osobnego szczebla samorządowego gdzieś tam docelowo. I o co pana zdaniem powinniśmy apelować i jakie też jakby pomysły, projekty ustaw same jakby się powinny pojawiać ze strony takiego środowiska eksperckiego?
Ja w swojej książce habilitacyjnej pod tytułem Normatywny model samorządu metropolitalnego zaproponowałem taką koncepcję megapolis, właśnie koncepcję ustroju i funkcjonalności samorządu metropolitalnego w Polsce i potem ten pomysł rozwijałem w różnych artykułach i raportach. Więc chętnie go pokrótce być może przedstawię, no bo to jest pewna koncepcja, która jest mi z oczywistych względów najbliższa. Znaczy, pierwszy krok to powinna być w ogóle dyskusja na temat tego, czego my oczekujemy na poziomie centralnym, oczywiście regionalnym i metropolitalnym od samorządu metropolitalnego. Mamy oczywiście Krajową Politykę Miejską i być może podobny dokument powinien powstać, albo w ramach tego dokumentu powinniśmy poświęcić więcej miejsca kwestii metropolitalnej. A więc na pewno państwo powinno wiedzieć, co w perspektywie krótko- i długoterminowej chciałoby na obszarach metropolitalnych zrobić. Kwestia kolejna, pierwszy krok, no bo większa reforma o radykalnym charakterze w mojej ocenie nie przyniesie dobrych skutków. Raczej trzeba wprowadzać drobne regulacje, a następnie weryfikować, czy się sprawdzają i przekonywać do ewentualnie odważniejszych decyzji. Trochę na wzór decentralizacji francuskiej. Ona trwała 2-3 dekady, ale przyniosła przecież bardzo daleko idący ostatecznie efekt. A więc pierwszy krok to w mojej ocenie powinna być ustawa ramowa dla wszystkich zidentyfikowanych w tej krajowej polityce metropolitalnej obszarów. Ustawa ramowa, czy ustawa, która przewiduje luźną formę zarządczo-koordynacyjną z katalogiem kilku najważniejszych z perspektywy państwa zadań, oczywiście również jakimś mechanizmem finansowania. No i tutaj gdzieś tam siłą rzeczy przychodzi na myśl ustawa z 2015 roku o związkach metropolitalnych. Ja uważam, że to powinna być jedna ustawa, która przewiduje nawet może dwie różne formy prawne do wyboru, ale przede wszystkim, która silnie akcentuje samodzielność gmin i powiatów. Czyli mamy ustawę, która przewiduje jedną czy dwie formy organizacyjno-prawne, ale która jednocześnie nie wprowadza zbyt szczegółowych regulacji, a wyposaża samą metropolię albo współtworzące metropolie, gminy i powiaty w możliwość szczegółowej regulacji ustroju, trybu działania w statucie. I to jest największy mankament tamtej ustawy w mojej ocenie, że ona bardzo szczegółowo regulowała ustrój, przez co ustrój stawał się sztywny i niedopasowany do lokalnych realiów. Jeżeli byśmy większość tych regulacji ustrojowych z ustawy wyrzucili i powiedzieli samorządowcom, słuchajcie, róbcie w ramach oczywiście delegacji ustawowych to, co chcecie, czy będzie zarząd jednoosobowy, czy wieloosobowy, czy zgromadzenie będzie głosowało według tego, czy innego modelu, to są kwestie z perspektywy państwa zupełnie drugorzędne, a w dużym stopniu determinowane lokalnymi uwarunkowaniami, morfologią obszaru, układami politycznymi. W takim razie niech ustawodawca tego nie reguluje. Niech ustawodawca natomiast skupi się na tym, co jest z perspektywy całości najważniejsze, czyli niech ustawodawca dobrze ureguluje zadania i kompetencje wszystkich podmiotów, które będą miały zróżnicowaną i dopasowaną do lokalnych uwarunkowań strukturę organizacyjno-funkcjonalną. No i tutaj, jak już wspomniałem, klucz to są te zadania właśnie z triady rozwój, przestrzeń, transport, plus można zrobić dodatkowy katalog zadań fakultatywnych, kilkunastu, które samorządowcy będą wprowadzać do statutów albo i nie, to już w zależności oczywiście od ich decyzji. I następnie dałbym czas tym podmiotom metropolitalnym, pewnie związkom metropolitalnym, no bo o takowych się mówi w Polsce przede wszystkim, czas na to, żeby powstały, podziałały, pofunkcjonowały, zostały poddane jakiejś krytyce z różnych stron i być może wówczas doszlibyśmy do wniosków podobnych, do których dochodzą teraz włodarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, że ten związek metropolitalny to jest fajna rzecz, ale trochę za mała, że on nie daje takiej funkcjonalności, jaką byśmy oczekiwali, że nie możemy rzeczywistości lokalnej tak silnie i tak dynamicznie, jakbyśmy chcieli zmieniać. I wówczas uważam, że będzie odpowiedni moment za tych 5-10 lat na przykład od reformy metropolitalnej na, że powiem, ciąg dalszy, na sequel, na rozważenie metropolii jako dodatkowych ponadgminnych i podwojewódzkich, gdzieś tam usytuowanych jednostek samorządu terytorialnego. I w mojej ocenie docelowo metropolia powinna być właśnie wspólnotą mieszkańców, czyli jednostką samorządu terytorialnego, która zastąpi powiaty. Wydaje mi się, że na obszarach metropolitalnych nie ma miejsca na powiaty w tej formie, w jakiej one aktualnie istnieją. Ja, broń Boże, nie podważam trójszczeblowego modelu samorządu terytorialnego, bo w skali kraju tak dużego, jakim jest Rzeczpospolita Polska, on powinien być taki oczywiście. Trójstopniowy, trójszczeblowy, nie inny. Ale na obszarach metropolitalnych ta trójszczeblowość powinna być realizowana inaczej. Nie przez zwykłe powiaty, bo takie są trzy albo cztery na obszarach metropolitalnych i one niczemu nie służą, ale właśnie poprzez metropolię. Więc wydaje mi się, że najlepszą drogą do metropolii traktowanej w kategoriach jednostki i samorządu terytorialnego jest fuzja tych dwóch, trzech, czterech powiatów i stworzenie na kanwie struktur powiatowych, przepraszam, budżetów powiatowych, zadań powiatowych, no czegoś właśnie nowego, nowej jakości, doposażonej o nowe narzędzia i funkcjonalności. I dla mnie taki model metropolii jako jednostki samorządu terytorialnego byłby najlepszy.
W takim razie od razu nasuwa się taki problem, który z tego mógłby wyniknąć i też często podnoszony przez choćby władze tych stowarzyszeń, takich jak Metropolia Krakowska, że mogło to by w dłuższej mierze doprowadzić do marginalizacji tych mieszkańców, którzy nie mieszkają właśnie w tym głównym mieście metropolii, obszaru funkcjonalnego, ale mieszkają gdzieś na jego obrzeżach. I czy w jakiś sposób istnieją narzędzia, które pozwalają ten problem w jakiś sposób rozwiązać? Czy siłą rzeczy musi być tak, że jednak ten głos metropolii, głos mieszkańców największego ośrodka musi być dominujący?
Tylko w mojej ocenie takie podejście, jakie zaprezentowałem, czyli stworzenie tej metropolii traktowanej jako jednostka samorządu terytorialnego, właśnie niweluje ten problem. To znaczy taki mieszkaniec gminy sąsiadującej, nie wiem, z Krakowem, z Wrocławiem, z Warszawą, tak? On jest dalej mieszkańcem swojej gminy, ale jednocześnie uzyskuje nowy status mieszkańca metropolii, bo na tym wyższym poziomie ponadgminnym powstaje metropolia, która również obejmuje miejsce jego zamieszkania, w związku z czym on uzyskuje chociażby prawo udziału w głosowaniach do organów samorządu metropolitalnego. On jest też beneficjentem zadań wykonywanych przez samorząd metropolitalny. A więc wydaje mi się, że to byłoby rozwiązanie w tym kontekście najbardziej optymalne, również z perspektywy mieszkańca.
Zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, jest jeszcze jeden wątek, który bardzo mnie ciekawi, bo o ile w ostatnich latach w Polsce tak raczej nie było wielkiej mięty, szczególnie ze strony polityków, właśnie do rozwiązywania problemów współpracy metropolii czy na obszarze funkcjonalnym, tak jednak ze strony unijnych urzędników i różnych dokumentów strategicznych Unii Europejskiej coraz mocniej było to widoczne, że jednak może nie namawiają, ale usilnie przekonują polskich urzędników, polskich polityków do tego, żeby tym tematem się zająć. Pierwsze się pojawiły ZIT-y, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, o których pan już wspomniał, które wymuszały tą współpracę i dalej tą robią. Do polskie gminy w pewien sposób to obchodziły, te ZIT-y są w jakiś sposób realizowane, choć na pewno nie na takim poziomie, na jakim mogłyby być. No ale potem pojawiają się w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej inne, coraz bardziej właśnie zaawansowane propozycje tego, jak ta współpraca mogłaby wyglądać i mogłyby być też dedykowane środki dla takiej współpracy metropolitalnej. I czy pana zdaniem w tych dokumentach strategicznych wyłania się jakiś taki obszar współpracy metropolitalnej, który Unia preferuje i który sugeruje, żeby w Polsce prowadzić? Czy też może moglibyśmy poszukać takich interesujących przykładów gdzieś na terenie innych europejskich krajów?
Tak, no nie sposób rzeczywiście rozmawiać o metropoliach czy aglomeracjach bez tak zwanych ZIT-ów. Ja pamiętam, gdy wprowadzano do ustawodawstwa i ZIT-y, i związki i ZIT, no to podnoszono takie hipotezy robocze, że być może ZIT-y będą pełniły funkcję metropolitalno-twórczą. Tak się chyba w 100% nie stało, no bo badania pokazują, że no gdyby nie było polityki spójności Unii Europejskiej i środków dedykowanych na ZIT-y, to by nie było również ZIT-ów. One w związku z brakiem finansowania by się w większości przypadków przynajmniej rozpadły. Tu polecam uwadze książkę pani profesor Katarzyny Kuć-Czajkowskiej sprzed kilku laty, ale gdzieś tam takie konkluzje właśnie z jej badań mocno wybijały. Natomiast na pewno też wprowadzenie ZIT-ów pozytywne skutki czy efekty przyniosły, no bo jednak powstało kilka stowarzyszeń metropolitalnych, jednak kolejnych kilka porozumień komunalnych na obszarach metropolitalnych zawarto, więc z całą pewnością w jakimś stopniu te ZIT-y czy związki ZIT się przyczyniły do dalszej integracji jednostek samorządu terytorialnego z tych trudnych obszarów metropolitalnych i aglomeracyjnych właśnie. Natomiast nic więcej. Gdzieś tam, prawda, zabrakło dalszych działań. No i niestety dla mnie przykrą konstatacją jest to, że z ankiet, z badań wynika, że brak środków to jest brak współpracy. No bo dla mnie oczywiście środki we współpracy są ważne, ale sama współpraca powinna dawać na zasadzie efektu synergii również pewne korzyści. Jeżeli ich samorządowcy nie dostrzegają, no to źle o nich w mojej ocenie świadczy. A więc co do samych związków zintegrowanych inwestycji terytorialnych mam takie mieszane uczucia. Na pewno nie spełniły się hipotezy robocze, nie powstały metropolie z prawdziwego zdarzenia. Ten mechanizm jest trochę zbyt słaby, ale z całą pewnością zrobiono również wiele dobrych rzeczy. Chociażby w moim mateczniku przecież dzięki ZIT-om powstało Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, no, które zrzesza, pomijając wszystkie inne oczywiście gminy i powiaty, przede wszystkim Gdańsk i Gdynię, które z racji różnych ambicjonalnych, historycznych nie zawsze żyły, o czym doskonale wszyscy wiemy, w przyjaźni, prawda? Natomiast pytał pan również o rzecz drugą, o jakieś wzorce ustrojowe z zagranicy. No więc tu oczywiście jest ich pełno, no bo co kraj to obyczaj. A jak już wspomniałem, ten krajobraz metropolitalny jest bardzo bogaty. No ja siłą rzeczy zawsze czuję pewną miętę do tych metropolii, które bazują na kanwie jednostki samorządu terytorialnego, metropolitalnej czy nawet regionalnej. No więc siłą rzeczy dla mnie taką inspiracją jest na przykład Londyn, albo taką inspiracją jest na przykład Hanower. I Londyn, i Hanower są metropolitalnymi jednostkami samorządu terytorialnego, a więc mają silną pozycję w systemie, mają szeroki katalog zadań publicznych, mają silną władzę, władzę, która ma legitymację demokratyczną. Natomiast pomijając ustrój, jeżeli chodzi o samą politykę publiczną, metropolitalną, o sprawność funkcjonowania metropolii, no to na pewno Kopenhaga jest takim dla mnie wzorcem, przestrzenią, miejscem idealnym do życia. To tak w skrócie oczywiście.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Gościem dzisiejszego podcastu międzymiastowo był profesor Jakub Szlachetko, przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego. Ja zachęcam Was do subskrypcji, do udostępniania naszych odcinków w mediach społecznościowych oraz oczywiście mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.